Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy Grażyna Bagińska
i Piotr Brzezina. Szef BBN Jacek Siewiera spotkał się z byłymi szefami biura.
Celem rozmów była między innymi wymiana opinii dotyczących współpracy organów państwa w sprawach bezpieczeństwa w nowej kadencji parlamentu. Omawiano także kwestie modernizacji armii oraz reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.
Jacek Siewiera relacjonował na konferencji po obradach, że uczestnicy dzielili się też doświadczeniami kohabitacji poprzednich prezydentów z rządami różnych stronnictw politycznych.
Podkreślił, że prezydent Andrzej Duda liczy na współpracę z nowym rządem w kwestiach związanych z bezpieczeństwem państwa.
Cały spór polityczny, jaki możemy toczyć w obszarze spraw światopoglądowych, spraw gospodarczych, spraw związanych z polityką monetarną, społeczną, to niezwykle istotny aspekt bieżącej polityki. Natomiast sprawy bezpieczeństwa stanowią wyjątkowy obszar w absolutnie wyjątkowym czasie. I słowo współpraca jest najważniejszym oczekiwaniem zwierzchnika sił zbrojnych w tej konkretnej materii.
Było to drugie spotkanie w takiej formule. Poprzednie odbyło się 8 listopada ubiegłego roku.
Politycy Zjednoczonej Prawicy przypominają osoby związane z Platformą Obywatelską, które, jak wskazują, bardzo często nie chcą odpowiadać przed sądem. Na konferencji prasowej parlamentarzyści odnieśli się między innymi do sprawy Włodzimierza Karpińskiego.
Były minister w rządzie premiera Donalda Tuska, który usłyszał zarzuty korupcyjne, w najbliższym czasie może opuścić areszt. Wszystko wskazuje na to, że obejmie mandat europosła. Więcej na ten temat Piotr Zembrzowski.
Były szef MPO i były sekretarz miasta stołecznego Warszawy Włodzimierz Karpiński został zatrzymany w lutym tego roku. Usłyszał zarzut korupcyjny w związku z przetargiem na zagospodarowanie odpadów w stolicy. Jest podejrzany o przyjęcie 5 milionów złotych łapówki. Karpiński nie przyznał się do zarzutów. Wkrótce może zasiąść w Parlamencie Europejskim. Do tej sprawy odnieśli się parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy. Poseł elekt Jan Kanthak powiedział, że w mitologii istniała stajnia Augiasza, a dziś mamy stajnię Tuska, w której znajdują się osoby, które nie chcą odpowiadać przed sądem. Mówiąc o Włodzimierzu Karpińskim, polityk przypomniał też marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, posła elekta Romana Giertycha i senatora elekta Stanisława Gawłowskiego.
Dzisiejsza sytuacja można ją określić dniem wolności. Wolności dla stajni Tuska, dla aferzystów drużyny Donalda Tuska, którzy mogą się cieszyć z tej bezkarności właśnie dzięki takim mykom prawnym, jakie są zastosowane w przypadku na przykład objęcia mandatu europosła przez Włodzimierza Karpińskiego. Liczymy, że ta doktryna Neumanna nie będzie podtrzymywana w praktyce. Liczymy, że sprawiedliwość może wolno, ale w końcu dosięgnie tych osób, które są oskarżane o bardzo poważne przestępstwa.
Włodzimierz Karpiński kandydował w 2019 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej. Nie zdobył jednak mandatu europosła. Europosłem z tej listy został Krzysztof Hetman, który zdobył mandat do Sejmu. Do Parlamentu Europejskiego powinna trafić Joanna Mucha, lecz została wybrana do polskiego parlamentu. Następny w kolejności do objęcia mandatu jest polityk, który zmarł. Ostatecznie mandat europosła przypada kolejnemu kandydatowi, właśnie Włodzimierzowi Karpińskiemu. Pełnomocnik oskarżonego zapewnił, że polityk nie będzie unikał śledczych i będzie odpowiadał z wolnej stopy.
Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Od ich poziomu zależy między innymi oprocentowanie części kredytów w polskiej walucie.
Główna stopa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 5,75%. Część analityków spodziewała się obniżki o co najmniej 25 punktów bazowych.
Ekonomista dr Artur Bartoszewicz podkreślił, że decyzja Rady jest zaskoczeniem dla rynku, jednak miała ona charakter ostrożnościowy.
Rynek spodziewał się, że w takiej sytuacji Rada Polityki Pieniężnej odpowie kolejnymi zniżkami stóp procentowych. Jak okazuje się, Rada Polityki Pieniężnej tutaj zastosowała bardzo silny mechanizm ostrożnościowy i uznała, że lepiej wstrzymać się z tą decyzją, najprawdopodobniej do pełnego ustabilizowania sytuacji, bądź też zauważyła czynniki, które mogą spowodować ryzyko nawrotu inflacji. Dlatego też mamy do czynienia z taką decyzją. No ale najważniejsze jest to, by Rada Polityki Pieniężnej świadomie kontrolowała sytuację. Zaskoczenia rynkowe w tym zakresie nie są niczym nadzwyczajnym, a Rada Polityki Pieniężnej nie jest po to, by podporządkowała się rynkowi.
W tym roku Rada Polityki Pieniężnej dwukrotnie obniżyła stopy procentowe. Raz we wrześniu o 75 punktów bazowych, drugi raz w październiku o 25 punktów bazowych.
Kluczowym czynnikiem wpływającym na obniżenie stóp procentowych jest spadek inflacji. Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w październiku inflacja wyniosła 6,5%, licząc rok do roku. We wrześniu wskaźnik był na poziomie 8,2%.
Ojciec Święty Franciszek zaapelował do Polaków w Watykanie, aby przekazywali młodym historię i pamięć o tych, którzy poprzedzili ich w dawaniu ofiarnego chrześcijańskiego świadectwa i miłości do ojczyzny.
Papież mówił o tym podczas spotkania z wiernymi na cotygodniowej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. W pozdrowieniu kierowanym do polskich pielgrzymów nawiązał do zbliżającej się rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Saluto cordialmente pellegrini polacchi.
Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Za kilka dni obchodzić będziecie rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Niech ta rocznica pobudza Was do wdzięczności wobec Boga, a także do głębokiej odpowiedzialności za budowanie społeczeństwa coraz bardziej sprawiedliwego i solidarnego. Przekazujcie młodemu pokoleniu Waszą historię i pamięć o tych, którzy poprzedzili Was w dawaniu ofiarnego chrześcijańskiego świadectwa i w miłości do ojczyzny. Z serca Wam błogosławię.
Katechezę papież poświęcił ewangelizacji. Wskazał, że ewangelizując stajemy się ewangelizowani. Jesteśmy przemieniani przez słowo, które głosimy.
Ojciec Święty Franciszek mówił ponadto, że kontakty z niewierzącymi prowokują wierzącego do ciągłej rewizji swojej wiary. Podkreślał również, że wiara jest skarbem danym za darmo, który mamy zanieść na drogi świata.
Wideo z Watykanu jest dostępne na stronie internetowej Radia Maryja.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki podsumował pierwszą sesję synodu o synodalności, który obradował w minionym miesiącu w Rzymie. Metropolita poznański był jednym z przedstawicieli Kościoła w Polsce, który wziął udział w tym wydarzeniu.
Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki na konferencji wymienił najważniejsze tematy poruszone podczas synodu. Wskazał wśród nich m.in. na liberalne postulaty niemieckiej drogi synodalnej, które określił jako niezgodne z nauczaniem katolickim. Chodzi m.in. o kwestie celibatu kapłańskiego i święceń dla kobiet.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że nauczanie Kościoła musi pozostać jednorodne.
W przekazywanych sekretariatowi synodu licznych oświadczeniach daliśmy wyraz naszemu pragnieniu zachowania jedności w wierze, przekonani, że praktyki duszpasterskie na świecie, powodowane różną cywilizacją, różnicą historii, różnicą kultur, języków i obyczajów, mogą się różnić. Natomiast nauczanie Kościoła musi pozostać jednorodne i nie może być w jednym kraju wypowiadane w taki, a w innym kraju w inny sposób. Dlatego, że od tego zależy powszechność Kościoła, zwartość Kościoła.
Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki zaznaczył, że dokument końcowy podsumowujący pierwszą sesję synodu jest napisany w pozytywnym języku i zasadniczo nie ma w nim kontrowersji.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wyraził nadzieję, że synod nie zmierza do znalezienia szczelin w doktrynie. Ksiądz arcybiskup stwierdził też, że o tym, w którym kierunku pójdzie synod, zadecydują Duch Święty i papież.
Drugi i zarazem ostatni etap synodu odbędzie się w październiku przyszłego roku.
Komisja Europejska opublikowała sprawozdania dotyczące przygotowania państw aspirujących do członkostwa w Unii.
Według Komisji Unia powinna rozpocząć negocjacje akcesyjne z Ukrainą, Mołdawią, warunkowo z Bośnią i Hercegowiną oraz przyznać status państwa kandydującego Gruzji.
W raporcie czytamy m.in., że Komisja z zadowoleniem przyjęła znaczące wysiłki reformatorskie podjęte przez Mołdawię. Pozytywna ocena dotyczy też Ukrainy.
Według komisji wypełniła ona zobowiązania i wprowadziła m.in. reformy dotyczące wolności mediów, wymiaru sprawiedliwości czy walki z praniem brudnych pieniędzy.
Ekonomista profesor Zbigniew Krysiak zauważył, że proces rozszerzania Unii Europejskiej o kolejne państwa odbywa się przy jednoczesnej próbie centralizacji europejskiej wspólnoty. Celem tego zabiegu, jak zaznaczył, są gospodarcze i ekonomiczne interesy Niemiec.
Niemcy sobie tworzą poprzez centralizowanie podatków i budżetu w ramach superpaństwa w Brukseli, tworzą sobie taki rezerwuar na finansowanie odbudowy Ukrainy. Czyli patrz, niemieckie korporacje, w jakiejś części z francuskimi, dostaną w cudzysłowie monopol na odbudowę Ukrainy. Środki Unii Europejskiej będą szły w przeważającej większości jako montaż finansowy, czyli jeśli jest jakiś projekt, przedsięwzięcie, to powiedzmy Ukraińcy dostają ze środków Unii 20, 30 czy 40% na dany projekt, a ten projekt wykonuje firma niemiecka. Więc bez obciążenia istotnego finansowego, zarabiając na tym wielkie krocie.
Ostateczna decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych czy nadania statusu kandydata do Unii należy do krajów członkowskich i musi być jednomyślna. Przywódcy 27 państw unijnych mają ją ogłosić w przyszłym miesiącu w Brukseli.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.